za chlebem.
Szanowni Państwo, kolejny program Za chlebem. Dzisiaj z nami założyciel biura podróży, Teatru Biuro Podróży. I to mnie właśnie bardzo zainspirowało w tych naszych peregrynacjach po kontynentach, po krajach Europy i całego świata, bo w końcu Biuro Podróży to wymusza jakieś konsekwencje. Pan Paweł Szkotak, też od razu powiem, nie ukrywam, znamy się od dziesięcioleci, więc żeby nie robić zbędnego zamieszania, będziemy mówili sobie po imieniu. Co na to pan, panie dyrektorze?
Dzień dobry, bardzo mi miło, jasne, cieszę się. Dziękuję za zaproszenie.
Chciałbym się zapytać przede wszystkim o kondycję ludzką, bo zainteresowało mnie to z tego powodu, że człowiek, który zakłada teatr o nazwie Biuro Podróży, musi myśleć o tym, jaka jest kondycja ludzka, że człowiek jest cały czas gdzieś tam w drodze, a przy okazji jest pan absolwentem psychologii. Jak to jest? Czy aktor i artysta jest człowiekiem normalnym, jest takim samym i podlega tym samym prawom, co człowiek oddalony od kręgu sztuki?
Jedno zdanie o historii nazwy teatru. Teatr Biuro Podróży powstał w 1988 roku. To był czas, który niektórzy może pamiętają. Wtedy z podróżami wcale nie było tak łatwo. Mieliśmy wtedy paszporty, które były własnością nie obywatela, tylko państwa, a po wizy stało się w długich kolejkach. Nie zawsze się je dostawało. Dlatego ta nazwa powstała niejako z rozpaczy i po to, żeby podróżować w marzeniach. No a wkrótce potem okazało się, że magia słów jest wielka, marzenia stały się rzeczywistością i rzeczywiście podróżowaliśmy i podróżujemy, myślę o zespole Teatru Biuro Podróży cały czas, w jakimś sensie także za chlebem.
No właśnie, audycja nosi tytuł Za chlebem i to rodzi określone konsekwencje. Postanowiłem postawić pytania życiowe, infantylne, ale też, jak podejrzewam, dosyć ważne. Z czego żyje komediant? I to nie jest dyskryminujące określenie. Z czego żyje aktor, artysta? Czy sztuka wypełni mu garnek? Zapłaci mu rachunki?
No, przed wojną mówiono, że jeśli jest klasa, to jest i kasa. Chciałoby się tak myśleć. Bardzo to jest różnie z zarobkami wśród aktorów. Jest oczywiście grupa aktorów, która zarabia bardzo dobrze. To są ci najbardziej znani z ekranów telewizorów i kin. Jest spora grupa aktorów, która jest zatrudniona na etatach w teatrach. Mimo, że zarobki tam może nie są najwyższe, no to jest grupa aktorów, która jest jakoś zabezpieczona, bo co miesiąc ta suma na konto wpływa. No jest wreszcie ogromna rzesza aktorów, tak zwanych wolnych strzelców, która żyje z różnych prac, od projektu do projektu. Jeśli ma szczęście, to utrzymuje się wyłącznie z aktorstwa. Jeśli nie, to czasem dorabia też w innych zawodach.
No mówisz teraz o emigracji aktorów, przepraszam za to wyrażenie, ze sztuki wysokiej do nagrywania reklam, udziału w eventach, sprzedawania swojej twarzy korporacjom, bankom.
Ubezpieczeniom, ale często to też jest
ale co na to, ale co na, czy nie skowyczy dusza artysty w takich momentach? Bo to jest emigracja jednak mimo wszystko.
No na pewno tak, po to człowiek się uczy i chce się tym zawodem zajmować, a jest to wcale nie taki łatwy zawód, on wymaga sporo umiejętności, żeby się móc z tego utrzymać. Nie jest to łatwe. Ja myślę, że szczególnie trzeba się pochylić nad tymi aktorami, którzy nie są na etatach. Co roku kończy szkoły aktorskie w Polsce kilkaset osób, dla których no nie ma tak znowu wielu pracy, dlatego że nie powstają nowe teatry. Zespoły aktorskie raczej się zmniejszają niż powiększają. Wiadomo, że kultura boryka się z problemami finansowymi. Także na rynek trafia ogromna rzesza ludzi, dla których trudno o pracę.
Pro domo sua, muszę powiedzieć, że podobnie jest na rynku dziennikarskim. Ale wracając do głównego wątku, czy teatr, nie tylko w Polsce, jest merkantylny, oportunistyczny? Słowem, czy w ogóle istnieje coś takiego jak sztuka apolityczna? Czy poprzez wizję wspomnianego pustego garnka i nieopłaconych rachunków, czy w tyle głowy reżysera, aktora pozostaje ukłon w stronę dystrybutorów pieniędzy? pieniędzy. Tutaj myślę o przeróżnych mecenatach, czy to prywatnych, czy to państwowych. Zresztą te mecenaty były w historii od bodajże zawsze.
Na pewno przydatną umiejętnością, a nawet pojawili się tacy specjaliści na rynku, jest umiejętność pisania programów. I jest tak, że sporo aktorów zajmuje się niezależną twórczością, pisząc projekty, starając się o pieniądze, czy to z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, czy z różnych fundacji. I ten, kto napisze lepszy program, bardziej atrakcyjnie przedstawi swoją ofertę, ten ma większe szanse na otrzymanie tych pieniędzy.
Ale czy to nie jest ukłon w stronę konkretnej danej władzy, która teraz przyszła, teraz przyjdzie, potem się zmieni, potem tamtej? Czy aktor pracuje na zamówienie mentalnie, czy jednak jest gdzieś coś takiego, co możemy nazwać sztuką poza oportunistyczną i nieskierowaną do potencjalnego właśnie mecenasa?
Ja mam takie poczucie, że jest, w Polsce nie ma cenzury i oczywiście jak zmienia się władza, to zmieniają się priorytety. No to jest jasne. Teraz mamy priorytet zatytułowany Niepodległa, no i te projekty, które będą dotyczyły tego wydarzenia, będą miały większe szanse na realizację, ale nie mam takiego poczucia, że żeby nie dało się zrealizować spektaklu, jeżeli bardzo się chce. Tych źródeł finansowania jest jednak w Polsce całkiem sporo. Można też korzystać ze środków niepolskich. Ja szereg swoich przedstawień zrobiłem za pieniądze brytyjskie, irlandzkie, niemieckie, francuskie. Także no to jest kwestia docierania, ale trochę tak jest, że artysta albo potrzebuje kogoś, kto będzie mu pomagał, albo sam musi trochę stać się swoim własnym menadżerem.
Czy w Polsce doszło do takiej sytuacji, może dla jakiejś licznej, nielicznej grupy, aby przywołać tutaj słowa piosenki śpiewanej przez Kazika, wróciły czasy godne zazdrości, kiedy mi płacą za przyjemności? Czy aktor tak może zaśpiewać?
Praca w teatrze jest wielką radością, przyjemnością też, ale też i wyrzeczeniem. No proszę sobie wyobrazić, że mamy partnera czy partnerkę, który wszystkie wieczory spędza poza domem, łącznie z sobotą i niedzielą, i przychodzi cały czas zmęczony. To nie jest łatwe życie. To jest naprawdę codzienne życie pełne wyrzeczeń. Oczywiście są zawody bardziej odpowiedzialne, chirurg, który pracuje na otwartym sercu, pilot i tak dalej, ale to tylko z boku tak wygląda, że aktor właściwie nic nie robi, robi to samo co każdy inny, chodzi, siada, śmieje się, cieszy i jeszcze mu za to płacą, prawda? To jest okupione godzinami prób, nie tylko godzinami, w których się trzeba nauczyć tekstu, ale godzinami też wzruszeń, czasami bardzo ciężkiej pracy, czasami trudnej pracy. Oczywiście potem jest przyjemność, kiedy ta praca nie idzie na marne, kiedy jest się doceniony. Ja mam poczucie, że aktorzy zarabiają za mało w Polsce. Nie mówię o tych nielicznej grupie, która ma się pewnie całkiem dobrze, ale o tych przeciętnych aktorach zatrudnionych gdzieś tam w teatrach, w Olsztynach, w Kielcach, w Rzeszowach i tak dalej, w mniejszych miastach mniejszej i średniej wielkości. Ci aktorzy naprawdę zarabiają bardzo mało.
Zjechałeś z teatrem cały świat, można tak powiedzieć, obie półkule.
To prawda. Graliśmy na wszystkich kontynentach.
Oprócz odbioru artystycznego, spotkania były z tysiącami Polaków, którzy wyjechali właśnie za chlebem. Jaka w twojej optyce jest obecnie kondycja tego współczesnego Polaka, emigranta? Czy nam, emigrantom z Polski, potrzebna jest sztuka, czy też wystarczą te pieniądze częstokroć większe niż te, które mogliby zarobić w Polsce? Kim jest Polak emigrant?
Polak emigrant jest bardzo różny. Wielu z nich, mam też brata i siostrę emigrantów, więc ten temat jest mi również bliski. Wielu z nich bardzo dobrze sobie radzi na obczyźnie. My mamy zwykle bardzo dobry kontakt z Polakami, których spotykamy gdzieś tam daleko od Polski. Polacy są dumni, że przyjechał polski teatr, że Polak to nie tylko hydraulik, ale też artysta, aktor, reżyser, także dużo zawsze dobrych słów i dużo życzliwości spotykamy od strony Polaków.
Ale nie jest to stereotyp tego, biorę w cudzysłów, Janusza z wąsem, który chodzi z puszką piwa. Jak to widzisz?
To jest różnie, ale nie, myślę, że w każdej nacji znajdziemy Janusza z wąsem z puszką piwa, ale raczej... Raczej nie. No bardzo dużo Polaków mieszka na wyspach. No polski język się słyszy wszędzie tam na ulicach, prawda? Wśród publiczności bardzo dużo zawsze było Polaków, chociaż graliśmy na zaproszenie brytyjskich, czy irlandzkich, czy szkockich teatrów, czy festiwali. To są ludzie, których stać na to, żeby kupić bilet, który nie zawsze jest bardzo tani. Polacy pracują w różnych profesjach, w różnych zawodach, także artystycznych. Oczywiście aktorom jest trudniej, bo to jest język, to jest zawód związany z językiem, ale i tacy się znajdują na obczyźnie. Także ja mam takie poczucie, że Polacy sobie bardzo dobrze radzą, szybko się asymilują.
Nie podzielasz zatem tych stereotypów. Szanowni Państwo, gościem Państwa i moim na antenie Radia Poznań był Paweł Szkotak, założyciel i dyrektor Biura Podróży, a przy okazji psycholog, który wyemigrował z Teatru Polskiego, gdzie nie chciał być dyrektorem.
Dziękuję bardzo.
Pozdrawiam i wszystkiego najlepszego.
Pozdrawiam. Dzięki.
Za chlebem.